programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa, profesor Przemysław Sikora, Klinika Nefrologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak żeby inaczej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, tak sobie myślę, że jeżeli mówi się o nadciśnieniu, to zwykle gdzieś wyobrażamy sobie, że ten problem dotyczy osób po 50, po 60 roku życia i w górę. Tymczasem?
No, oczywiście ma pan dużo racji, bo rzeczywiście wśród dorosłych nadciśnienie, częstość występowania nadciśnienia to mniej więcej 35-45%, a nawet po 65 roku życia to jest 75%. Natomiast no, u dzieci nadciśnienie również istnieje, co nie jest takim powszechną wiedzą. Ale tych dzieci w tej chwili z nadciśnieniem szacujemy jest około 4%. Te odsetki w poszczególnych grupach wiekowych oczywiście się różnią, ale na przykład taka grupa dzieci z nadwagą i otyłością to już jest około 30%. Czyli całkiem sporo.
I o tym za chwilę, o tych szczegółach, panie profesorze, bo tak sobie myślę, że pewnie ktoś może powiedzieć, o czym wy w ogóle rozmawiacie. Nadciśnienie to jest właśnie do tych już nieco zaawansowanych wiekiem, gdzie jest stres, gdzie jest wysiłek, gdzie dochodzą lata, tak zwany PESEL. A co takie dziecko? Skąd u niego może wziąć się nadciśnienie?
No tak, oczywiście. Wśród dzieci mają nieco inne przyczyny nadciśnienia tętniczego, stąd też występuje u nich w dużym odsetku tak zwane nadciśnienie wtórne, dla odróżnienia od dorosłych, gdzie nadciśnienie pierwotne, czyli takie bez ustalonej konkretnej przyczyny, dominuje. Natomiast u dzieci to nadciśnienie również występuje, szczególnie u nastolatków. Natomiast u dzieci mamy do czynienia właśnie w dużym odsetku problem nadciśnienia wtórnego, czyli spowodowany jakąś konkretną przyczyną, jakimś problemem narządowym, endokrynologicznym, czy też jakąś chorobą poza układem sercowo-naczyniowym, która do tego nadciśnienia prowadzi. I to dotyczy, im młodsza jest grupa wiekowa, tym częściej nadciśnienie jest wywołane tego rodzaju przyczynami.
Zaryzykuję stwierdzeniem, że nadciśnienie osoba dorosła sama sobie może niejako zdiagnozować. A jak jest w przypadku dzieci?
No oczywiście, to jest duży problem, ponieważ w wielu przypadkach nadciśnienie przebiega skąpoobjawowo, bezobjawowo. Kiedy w ogóle należy podejrzewać, prawda, nadciśnienie, to jeżeli mamy jakieś objawy, to oczywiście to są takie jak bóle głowy, to są zawroty głowy, tak jak u dorosłych, czy też krwawienia z nosa. Natomiast no, u dzieci często takie różne objawy nie są bardzo brane poważnie i nie kojarzy je się z nadciśnieniem tętniczym często. To mogą być również zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, czyli bardzo niecharakterystyczne objawy. Im młodsze dziecko, tym bardziej niecharakterystyczne objawy oczywiście. I dlatego też my musimy, jakby myśląc o nadciśnieniu, myślimy o grupach ryzyka, szczególnie w tych najmłodszych, u najmłodszych dzieci, czyli u dzieci poniżej 3 roku życia. Musimy wiedzieć, żeby mierzyć u tych dzieci, szczególnie myśleć o nadciśnieniu, mierzyć to ciśnienie, to o pomiarze pewnie jeszcze porozmawiamy, bo to jest też specyfika wieku dziecięcego. I u dzieci tak do 3 roku życia musimy brać pod uwagę czynniki ryzyka, czyli na przykład wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, wady serca, koraktacja aorty, które wiemy, że kojarzą się z nadciśnieniem. Wtedy u takich najmłodszych dzieci należy mierzyć ciśnienie częściej i wtedy to nadciśnienie możemy wykryć. Również w dalszych grupach wiekowych ten pomiar ciśnienia powinien być wykonywany powyżej 3 roku życia według naszych zaleceń. Powinno się to wykonać przynajmniej raz w roku.
Tyle tylko, panie profesorze, że konia z rzędem temu, kto swojemu dziecku 3-letniemu na przykład mierzy ciśnienie, bo w przypadku osoby dorosłej to nie ma problemu. Zakładamy sobie mankiet czy na przedramię, czy na nadgarstek i sprawa załatwiona. I wszystko wiemy. A w przypadku dzieci?
Oczywiście, tak. Jeżeli to pomiar Pierwszy pomiar musi być wykonywany przez lekarza, przez pielęgniarkę wyszkoloną. Szczególnie ona trudność sprawia mierzenie ciśnienia oczywiście u tych najmłodszych dzieci, bo warunkiem prawidłowego pomiaru ciśnienia to jest i odpowiedni aparat, i odpowiedni mankiet, który różni się oczywiście od dorosłych ze względu na gabaryty osoby, u której się to robi. Muszą być zapewnione warunki takie jak spokój tego pacjenta, co oczywiście trudno jest u najmłodszego dziecka uzyskać, które czuje się zaniepokojone samym pomiarem, obcą osobą. I pomiar w takich warunkach, kiedy dziecko płacze, jest niespokojne, absolutnie nie jest miarodajny. Czyli tutaj jest bardzo, bardzo duża trudność w tym u najmłodszych dzieci tego pomiaru. Stąd też weryfikacja, czy pomiar tego ciśnienia czasami następuje u tych najmłodszych dzieci w warunkach szpitalnych, na przykład podczas snu. Dopiero wówczas możemy się wypowiedzieć na ten temat, czy to ciśnienie jest podwyższone, czy jest to nadciśnienie. A w warunkach domowych oczywiście to również te pomiary są wykonywane u starszych w zasadzie dzieci, kiedy rodzic może to zrobić po specjalnym przeszkoleniu, bo może to prowadzić ten pomiar przez niewyszkoloną osobę do błędnych wniosków. Także, ale lepszy jest w ogóle każdy pomiar jak żaden, więc myślę, że jeżeli u nastolatka rodzice zmierzą ciśnienie aparatem dla dorosłego i stwierdzą podwyższone wartości ciśnienia, czy może jeszcze tych wartościach, bo to też jest specyfika wieku dziecięcego. Mamy normy. Te normy zależą od wieku, zależą od płci i zależą od wzrostu. Więc te przenoszenie wartości ciśnienia z norm ciśnienia dorosłych na dzieci jest możliwe dla już starszych nastolatków. Czyli powiedzmy od 13 roku życia mniej więcej, bo mamy bardzo dokładne normy, ale mniej więcej można się zorientować, że ta wartość ciśnienia 120 na 80 to jest ta górna granica prawidłowego ciśnienia dla nastolatka powyżej 13 roku życia. Natomiast dla młodszych dzieci to już musimy się odnosić do tak zwanych centyli. My mamy normy właśnie dla wieku, wzrostu i płci. I to są już bardzo dokładne normy, no i, które są dostępne. To jest wiedza powszechna, którą może każdy też znaleźć w internecie. No ale zostawmy to raczej lekarzom, żeby potrafili to zinterpretować.
Muszę dopytać pana profesora jeszcze, bo wspomniał pan o tym, że często te wszystkie symptomy czy objawy, a właściwie skąpość objawów może wprowadzać nieco takiego, nie chcę powiedzieć błędu, ale nieświadomości u rodziców. Panie profesorze, te objawy, o których pan wspomniał, czy to krwawienia z nosa, czy zawroty głowy, przecież one mogą być zrzucone, skądinąd słusznie, na karb wieku rozwojowego.
Oczywiście, często to prowadzi do takich błędnych rozpoznań, dlatego w każdej takiej sytuacji ten pomiar musi być wykonany. No bo mamy różne przyczyny krwawień z nosa, często są to przerosty splotów naczyniówkowych, czy też bóle głowy, to jest to zupełnie powszechny objaw, który ma mnóstwo różnych przyczyn, ale pomiar ciśnienia musi być wtedy wykonany u takich osób. No też istotne jest również, że takie rozpoznanie czy podwyższonego ciśnienia, czy już nadciśnienia musi się opierać na kilku pomiarach niezależnych. Jeżeli jest wykonywane ambulatoryjnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to powinien być to ten pomiar w trzech różnych okazjach. Jeszcze raz podkreślam, pacjent musi być spokojny, musi być odpowiednie warunki pomiaru w pozycji siedzącej, najlepiej na prawym ramieniu, chociaż na lewym też można, ale na prawym lepiej i w odpowiedniej temperaturze, czyli bez jakichś stresorów, które dodatkowo podnoszą wartości ciśnienia tętniczego. Więc tutaj jest to bardzo ważne, żebyśmy nie nadrozpoznawali też tego nadciśnienia.
Panie profesorze, nadciśnienie to samoistne i wtórne, zupełnie dwa różne, osobne, bo ta granica między nimi jest dość istotna, fundamentalna.
Dla nas fundamentalna. My zawsze w medycynie staramy się znaleźć przyczynę. Dla nas znalezienie przyczyny oznacza możliwość leczenia przyczynowego, czyli bardziej celowanego, bardziej skutecznego. W związku z tym, no, szczególnie w pediatrii nadciśnienie musi, czy rozpoznanie za rozpoznaniem nadciśnienia musi już poszukiwanie przyczyn tego problemu. No i tych przyczyn mamy całą dużą listę. Na pewno na pierwszym miejscu to są choroby nerek i układu moczowego. To są różne choroby i wrodzone, wiążące się z nieprawidłowym budową układu moczowego, jak i nabyte, w tym nawracające zakażenia układu moczowego, prowadzące do uszkodzenia nerek i na pewno przewlekła niewydolność i ostra niewydolność nerek, niezależnie od przyczyny tej niewydolności. Ale oprócz chorób nerek, to jest cała grupa chorób schorzeń endokrynologicznych, typu nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, mogą być nadczynności kory nadnerczy, zaburzenia funkcji przysadki mózgowej, czyli cała grupa chorób endokrynologicznych, choroby układu sercowo-naczyniowego, typu wrodzone, typu koarktacja aorty. Mogą być to różnego typu nowotwory, choroby genetyczne, jak na przykład nerwiakowłókniakowatość, stwardnienie guzowate. Są co prawda bardzo rzadkie choroby. Niemniej jednak wiążą się z rozwojem wysokich wartości ciśnienia tętniczego i mnóstwo innych nabytych przyczyn, jak różnego typu leki, na przykład sterydy anaboliczne, które no niestety wśród nastolatków się zdarzają, jak kortykosterydy, jak różne leki immunosupresyjne, nawet przeciwdepresyjne. To też należy do wywiadu. Oczywiście, kiedy takiego pacjenta z nadciśnieniem mamy, to musimy to wszystko brać pod uwagę, ale to z takich prozaicznych przyczyn, tych wtórnych, no, wśród młodzieży na pewno napoje energetyczne, kofeina czy palenie tytoniu, czy też różnego typu używki już z tych takich poważnych, jak różnego typu dopalacze, czy też nawet narkotyki, amfetamina, czy kokaina. Wszystkie one mogą absolutnie prowadzić do nadciśnienia i tak dalej.
O tym za chwilę, ale ja wrócę, pozwoli pan profesor, do tego, o czym pan wspomniał. Czy wystąpienie, czy to są naczynia połączone, czy wystąpienie którejś z tych chorób, o których pan wspomniał, niedomagania endokrynologiczne, naczyniowe, sercowe, powinny od razu zwracać uwagę albo ukierunkowywać rodzica na to, że musi być również stała kontrola ciśnienia?
Oczywiście, tak. Jeżeli mamy pacjenta, który ma zdiagnozowaną konkretną chorobę, która potencjalnie wiąże się z nadciśnieniem tętniczym, to no, rolą lekarza jest to, żeby no, objął również swoją uwagą wartości ciśnienia tętniczego. I to z czym mamy rzeczywiście, no dlatego może zostałem zaproszony tu przez pana redaktora, ponieważ no, choroby nerek, o których już wspominałem, to jest cała duża grupa, która absolutnie ze względu na taką rolę nerek w regulacji ciśnienia tętniczego, to może w tych niektórych przypadkach prowadzić do nadciśnienia tętniczego i my właściwie mamy na co dzień w naszej klinice, w ambulatorium pacjentów właśnie z nadciśnieniem tętniczym. Często są też kierowani ci pacjenci do nefrologa dziecięcego z nadciśnieniem właśnie w celu wykluczenia wtórnej przyczyny, jaką są różne choroby nerek. I my zawsze, mówiąc o pacjenta, który ma wrodzoną jakąś wadę, która może w przyszłości prowadzić do uszkodzenia nerek, bo tutaj musi dojść do uszkodzenia nerek, żeby rozwinęło się nadciśnienie tętnicze, to wtedy ten rodzic też wie, że takie ryzyko istnieje. I no, jeżeli z nadciśnieniem to potwierdzimy, że tak jest, no to oczywiście postępujemy odpowiednio. To są w przypadku tych wtórnych przyczyn też wybór leku przeciwnadciśnieniowego, sposobu postępowania jest specyficzny, inny w odniesieniu do właśnie tej przyczyny. Czyli na przykład z takich kiedyś wśród przyczyn nerkopochodnych takie pierwsze miejsce zajmowały dzieci z taką wadą wrodzoną, która się nazywa refluks pęcherzowo-moczowodowy. To jest taka dość powszechna wada polegająca na wtórnym cofaniu się moczu z pęcherza moczowego wstecznie do moczowodu i nerki. I to jest czynnik ryzyka nawracających zakażeń układu moczowego. i wtórnych później powstawania, ten stan zapalny, który się rozwija w nerkach w wyniku tego problemu, prowadzi do włóknienia nerek i tak dalej. Później jest to przyczyna, taka nerka jest przyczyną nadciśnienia tętniczego. Więc tutaj my na pewno obecnie więcej diagnozujemy tych dzieci, szybciej diagnozujemy i zapobiegamy w ten sposób, postępując w odpowiedni sposób w przypadku tej wady, że zapobiegamy tym powikłaniom, które mieliśmy, czy, które w ogóle prowadziły do schyłkowej niewydolności nerek, do dializoterapii u dzieci. Już w tej chwili tych pacjentów praktycznie nie mamy. A kiedy jeszcze zaczynałem pracę jakiś czas temu, to była główna przyczyna. Więc wszystko się też zmienia. Ale istnieje też takie bardzo poważne nadciśnienie tętnicze. Nazywamy go nadciśnieniem naczyniowo-nerkopochodnym, które jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej. I to taka nerka, która jest niedokrwiona, no, generuje substancje presyjne, to jest renina, która wywołuje to nadciśnienie. Są bardzo wysokie wartości ciśnienia już od najmłodszych dzieci, grożące życiu nawet, bo to powoduje przełomy nadciśnieniowe i z niewydolnością wielonarządową, stan zagrożenia życia. Więc i tak może być, że nadciśnienie u dziecka te wartości wysokie mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej. Takich pacjentów też czasami mamy. Jest to stan nagły, który no, musi być bardzo szybko leczony.
A mówiąc o nerkach, ciągle chyba nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że mówimy o jednym z najważniejszych organów, bo to jest ten podstawowy filtr.
No i dziękuję. Każdy specjalista będzie mówił, że jego, że narząd, którym się zajmuje, czy układ, którym się zajmuje, jest najważniejszy. No, ja mogę tylko to potwierdzić, tak, że nerka jest bardzo ważna. Nerki są bardzo ważnymi narządami, które regulują różne sprawy. No, wiemy, że bez nerek funkcjonować nie możemy.
Panie profesorze, ale tak sobie myślę, bo o tym, co pan powiedział na początku naszej rozmowy, o otyłości, potem o używkach, o napojach energetycznych, to tak jak dorośli pracują na swój stan zdrowia, tak wychodzi na to, że i również ludzie młodzi, chociaż pewnie nie zdają sobie z tego sprawy, bo wychodzą z założenia, a co mnie tam? Jestem zdrowy, silny, młody, nic mi nie szkodzi. Nic bardziej mylnego.
Nic bardziej mylnego. No, my oczywiście my w wieku tym, o którym mówimy, w wieku rozwojowym, inwestujemy na całe życie. Inwestujemy w swoje zdrowie. I to jest o tyle istotne, że w okresie rozwojowym organizm, prawda, on jest bardzo podatny na różnego typu stresory. I pewne rzeczy, które się zadzieją w wieku dziecięcym, mają dalekosiężne skutki. Oczywiście z punktu widzenia młodego człowieka, nastolatka, któremu rodzic, czy lekarz, czy ktokolwiek mówi, coś jak zabroni zdrowo żyć, to rozumiemy, że nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem. Ja mówię to jako ojciec też nastolatka jeszcze i wiem, jak to wygląda. Tak więc tutaj no, to, co jest przerażające, to jest odsetek otyłości wśród dzieci, nastolatków szczególnie. Na pewno zaszkodziła nam pandemia jeszcze, na pewno siedzący tryb życia, mniej sportu, przewlekły stres związany z używaniem telefonów komórkowych i to wszystko, plus tych wszystkich rzeczy jak używki, to co widzimy w sklepach, troszkę jest przerażające. Jeżeli mamy całą ścianę napojów energetyzujących i to co obserwujemy, że jest jeszcze przed szkołą nawet, wiem, bo przejeżdżam koło takiej szkoły, widzę młodych ludzi, którzy maszerują z puszką energetyka do szkoły, to uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Na pewno, już nie mówię o innych skutkach, poza nadciśnieniem tego typu napojów. Ale niestety, no, nam pozostaje tylko apelować, tłumaczyć z nadzieją, że młody człowiek zrozumie, co chcemy mu powiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Rozumiem, że do rozmowy na temat chorób nerek będziemy mogli wrócić.
Bardzo chętnie. Jeżeli pan redaktor uzna, że jest to interesujące dla słuchaczy, to bardzo chętnie.
Dzisiaj niestety musimy postawić kropkę. Profesor Przemysław Sikora, ordynator Kliniki Nefrologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem Polskiego Radia Lublin. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.